Это что ты накрыла? Dadzą chwileczkę, ja proszę Państwa, sądzę, że możemy zaczynać. Witam Państwa serdecznie na dalszym ciągu naszego spotkania z kaznodziejstwem średniowiecznym, a zwłaszcza z świętym Tomaszem, bratem kaznodzieją. Wczoraj powiedzieliśmy sobie, jak w zarysie wygląda owo nowoczesne kazanie, które stało się praktycznie obowiązującym modelem w wieku XIII. Był to zwłaszcza model obowiązujący wśród kaznodziejów wykształconych, kaznodziejów uniwersyteckich, ale on się rozwinął czy rozszerzył później jakby na całe chrześcijaństwo. Wszyscy powtarzali ten model. I powiedzieliśmy sobie, jak ono wygląda, jak wygląda mniej więcej jego struktura. I jak Państwo sobie wyobrażają, skoro mamy takie kazanie, które ma bardzo wyraźny plan, tak? Taką bardzo wyraźną strukturę, to oczywiście mogą sobie Państwo wyobrazić, że do stworzenia takiego kazania łatwo można było jakby przyrządzić, sporządzić pomoce różne. I tak się faktycznie działo. Otóż powstawały dosyć liczne tak zwane artes predicandi. Kazanie, ars predicandi, sztuka głoszenia kazań. Kaznodziejstwo wpisało się w takie średniowieczne pojęcie ars, które jest, ars znaczy sztuka, ale tak jak po polsku, nie znaczy to tylko sztuka piękna, prawda, nie wiem, sztuka w sensie obrazy, rzeźby i tak dalej, ale sztuka jako umiejętność, prawda, to jest coś, co jest umiejętnością. I tak jak istniały, nie wiem, cechy złotników, cechy garbarzy, cechy murarzy, cechy witrażystów i nie wiem co jeszcze, i każdy z nich kierował się jakąś ars, tak, jakąś sztuką. Architekt miał swoją ars, garbarz miał swoją ars, jakikolwiek rzemieślnik miał swoją ars, handlarze, kupcy mieli swoją ars i tak samo kaznodzieje mieli swoją ars, mieli swoją sztukę. Tak? To było nawet pewną ambicją, żeby pokazać, że my jesteśmy ludźmi, że jesteśmy zawodowcami, tak? Że my posługujemy się jakąś sztuką, która ma swoje reguły, która ma i które my potrafimy w doskonały, w piękny sposób zastosować. To jest zresztą, przepraszam, Państwo wiedzą, że ja lubię dygresję, ale przychodzi mi do głowy taka rzecz. To jest coś, co jest dosyć obce naszemu myśleniu współczesnemu, prawda? Gdzie myślę, że w takim nowoczesnym, współczesnym myśleniu prawdziwie oryginalny jest ten, który pogwałci wszelkie prawidła. Tak? Proszę zobaczyć, w jaką stronę poszedł teatr, czy w jaką stronę poszła sztuka malarska, czy w jaką stronę poszło kino. Znakiem tego, że ktoś jest świetnym, znakomitym, oryginalnym artystą, jest to, że on jakby odrzuca wszystkie te reguły, czy też łamie je, i to złamanie reguł jest znakiem tego, że jest twórczy, że ma pomysły i tak dalej. W średniowieczu przez długi czas obowiązuje taka myśl, że artystą jest ten, który potrafi w ramach nakreślonego schematu zrobić coś pięknego, podnieść te elementy na jakiś wyjątkowy poziom, i wtedy jest prawdziwym artystą, wtedy jest prawdziwym kaznodzieją również. Jeden z moich przyjaciół, który sam jest artystą, aktorem, powiedział mi kiedyś, że kiedy patrzy na średniowieczne iluminacje w rękopisach, tak? Te słynne inicjały bardzo pięknie, w których często wpisany jest jakiś maleńki obrazek, to ma ogromny podziw, bo mówi, wiesz co, to prawda, że no podziwu godny jest Michał Anioł, który wchodzi do Kaplicy Sykstyńskiej i papież mówi mu, masz te kilometry tutaj ściany i możesz zrobić co chcesz. I mówi, ale w pewnym sensie wydaje mi się to łatwiejsze niż ktoś, kto tak jak ten ozdabiacz, ten iluminator, jak go nazywano, rękopisu, dostaje rękopis na samym końcu. Tam wszystko już jest napisane, wszystko już jest zrobione i zostają takie maleńkie płaszczyzny, maleńkie kwadraciki, na przykład przy inicjałach, i on, ten kwadracik jest taki, jak mu zostawił kopista. Co więcej, ta litera, którą on będzie musiał tam wpisać, nie jest literą, którą on wybiera, tylko jest literą, która akurat tam pada. To może być I, to może być U, to może być D i tak dalej. I jeszcze w dodatku mu się mówi, i w tą literkę należy wpisać, nie wiem, scenę zwiastowania na przykład, prawda? Ponieważ rozdział, który się zaczyna, będzie mówił o wcieleniu, więc bardzo proszę, tutaj ma być scena zwiastowania. No i on teraz ma tę literkę V, prawda? No i w tę literkę V on jeszcze jakoś musi wpisać zwiastowanie, i robią to w sposób absolutnie mistrzowski. Ma się wrażenie, że wszystko jest tam dokładnie tak, jak powinno być, dokładnie na swoim miejscu. Nagle ta przestrzeń się zapełnia jakimś cudownym kolorem, cudowną sceną, są szczegóły, są kolory, jest złoto, to jest wszystko barwne. I okazuje się, że wydaje się, że w ogóle od tego się zaczęło, prawda? Że wszystko, że cały tekst jest, jakby zorganizował się wokół tego obrazka, a jest dokładnie na odwrót, tak? Ten obrazek się wpisuje w tekst. I muszę Państwu powiedzieć, że z wielkim zaskoczeniem odkryłem podobne myślenie w Chinach. Zdarzyło mi się kiedyś pojechać z wykładami na Tajwan i do Chin, i w Tajpej znajduje się muzeum historyczne chińskie, ponieważ Chiang Kai-shek chyba, tak, jak się pokłócił z Mao i uciekł z Chin na Tajwan, to zabrał ze sobą cały pociąg dzieł sztuki skradzionych w zamkniętym mieście, w tym cesarskim pałacu, i dlatego tak naprawdę jak się chce zobaczyć sztukę chińską, to należy jechać do Tajpej, bo tam znajdują się najcenniejsze jej zbiory. I co się okazuje? Wchodzimy z namaszczeniem do sali, w której znajdują się absolutnie dwa najcenniejsze zbiory tego muzeum. A mianowicie główka kapusty z jadeitu oraz ametystowy kawałek słoniny. Wchodzimy tam, przyciemnione światła, na środku, faktycznie, naprawdę łudząco podobna do rzeczywistej, główka chińskiej kapusty, taka wydłużona, zrobiona z jednego kawałka jadeitu, przepięknie wyrzeźbiona, osadzona na takim postumencie też z jakiegoś cennego materiału, a na niej jeszcze wśród liści widać pasikonika i jakąś tam inne Boże stworzonko, jakiegoś owada, które siedzą sobie w tych liściach. Tak? Jest to po prostu odwzorowana, no, do takiego łudząco podobnego do natury poziomu główka kapusty. A obok leży kawałek ametystu, który faktycznie ułożył się tak jak boczek, prawda? Tak ułożone, takie blade żyły i takie krwisto-czerwone, a na wierzchu jest jakiś taki resztka kamienia, która wygląda jak taka dobra skóra na słoninie, prawda? Taka z włoskami, prawda? I to jest tak lekko podcyzelowane, znowu jest na pięknym postumencie, stoi. Myślę sobie, no jakoś, no, no, odczuwam pewien podziw dla tego artysty, ale jakoś mi się to wydaje mało. Po czym idziemy do działu malarstwa i pani mówi nam, a tutaj przed nami obraz wielkiego chińskiego malarza, tam, prawda, Xi Liu, coś tam, który w sposób absolutnie doskonały odwzorował obrazy innego wielkiego artysty z XIII wieku, Xi Plublam, tam coś tam, i w związku z tym jest tak wybitnym artystą, bo tylko on potrafił dorównać temu ideałowi, który powstał w XIII wieku. Po czym zwiedzamy jakiś park. I w tym parku pani przewodniczka, tym razem to było w Wuhan, w Chinach, w Chinach kontynentalnych, zwiedzamy park i tam jest taka bardzo piękne miejsce, jest taka pagoda, złota pagoda i bardzo to było, natura bardzo piękna była w tym miejscu i pani przewodniczka zatrzymuje się i mówi do nas, a tutaj wielki poeta Xi Liu wypowiedział najpiękniejszy wiersz o tym miejscu. I ja panom to zarecytuję. No i pani recytuje po chińsku, oczywiście nic nie rozumiemy. Pani recytuje kilka minut i mówi, a teraz go przetłumaczę. To jest najpiękniejsze miejsce na ziemi. Myślę sobie, poeta Xi Liu nie wysilił się za bardzo. Więc dopytujemy tak nieśmiało, na czym to polega. Na czym to polega? Polega to na tym, że poeta Xi Liu, to co ona jest w stanie przetłumaczyć nam na to jest najpiękniejsze miejsce na ziemi, powiedział, używając takich słów, jakich nikt przed nim jeszcze nigdy nie użył, żeby to wyrazić. I w związku z tym jest to absolutnie niedościgły wzór i on może być tylko naśladowany. Podobnie jest z literami chińskiego alfabetu. Oni pokazują, oni mają zachowane najpiękniej napisane litery, które jakiś mistrz kaligraf napisał i nikt przed nim tak nie napisał tej litery. I w związku z tym to, co my możemy robić w naszym życiu, to uczyć się latami, żeby odwzorować tę literę tak pięknie, jak zrobił to mistrz jakiś tam. I nagle mnie olśniło. I ja zrozumiałem, że Chińczycy, którzy masowo wykradają plany różnych naszych urządzeń, samochodów, nie wiem, odkurzaczy, komputerów i którzy je kopiują, oni w ogóle nie mają idei, że kradną. Wręcz przeciwnie, oni dokonują najwspanialszego dla nich aktu tworzenia, jakim jest naśladowanie w sposób dorównujący, a jeszcze nie daj Boże, a właściwie daj Boże, przewyższający model. Tak? To jest zupełnie inne myślenie, to jest zupełnie inna estetyka. Ta kapusta, ona dlatego jest tak wielkim dziełem sztuki, że ona do złudzenia przypomina prawdziwą. Ktoś naśladował do złudzenia naturę, a natura jest nie do przekroczenia. Tak? Natura jest najwyższym dziełem. Więc rozumieją Państwo, to jest zupełnie inny sposób myślenia. I w średniowieczu, które oczywiście nie bało się również nowatorstwa, uwaga, przecież wiemy, że sztuka w średniowieczu się rozwija, wiemy, że rozwija się architektura, że zmieniają się, dokonuje się pewnych aktów zmiany, ale te akty zmiany są związane z najwyższym szacunkiem do tego, co jest przekraczane. Tak? To jest tak jak w filozofii. Oni mają świadomość, że oni żyją, że oni wychodzą z jakiegoś okresu strasznie ciemnej nocy, która dotknęła kulturę, tak? Czyli mniej więcej od upadku Cesarstwa Rzymskiego, tak sobie to określmy, do powstania Cesarstwa Karola Wielkiego. Jest te kilka wieków, gdzie jest wojna, gdzie są barbarzyńcy, gdzie wszystko jest zniszczone, gdzie i oni mają wrażenie, że oni odbudowują. Więc mają takie, są przekonani, że ci, którzy żyli przed nimi, byli mądrzejsi, tak? To jest znowu coś absolutnie nowego w stosunku do nas. My mamy przekonanie, że nasi rodzice i dziadkowie byli od nas głupsi. My jesteśmy mądrzejsi, my wiemy więcej, mamy lepsze urządzenia, my się rozwijamy. Oni mieli dokładnie odwrotne pojęcie. Oni wiedzieli, że złoty wiek już był, tak? I że my to, co możemy zrobić, to ewentualnie dorównać tym, którzy byli przed nami. I jeżeli jest to słynne średniowieczne powiedzenie, o ile się nie mylę, Bernarda z Chartres, jeżeli widzimy dalej niż nasi przodkowie, to tylko dlatego, że jesteśmy karłami, które stoją na ramionach olbrzymów. Oni są olbrzymami, my jesteśmy karzełkami, stanęliśmy im na ramię i dlatego widzimy trochę dalej. Ale oczywiście dokonywał się postęp, dokonywały się odkrycia, weryfikacje, z tym, że za każdym razem były to weryfikacje wymagające wielkiej odwagi intelektualnej. Jeżeli Albert Wielki poprawiał Arystotelesa, tak? Na przykład pisał w jednym z rozdziałów swojego traktatu o zwierzętach, pisał, to jest nieprawda, jak pisze Arystoteles, że węgorz, ryba, żywi się mułem, piaskiem, ponieważ ja widziałem, jak węgorz zjadał małą rybkę oraz żabę, to on dokonywał rewolucji, tak? Bo Arystoteles był autorytetem absolutnie niepodważalnym. Arystoteles wiedział wszystko, tak? Więc jeżeli teraz ja poprawiam Arystotelesa, to ja dokonuję aktu wielkiej intelektualnej odwagi. To ja muszę mieć naprawdę argument, żeby Arystotelesa poprawić. I tak samo mamy taki bardzo piękny zapis podróży franciszkanów w XIII wieku do Mongolii, tak? Na daleki, daleki wschód. I mamy zapis. Jan Monte Corvino, Plancarpin, dwie takie mamy, o ile się dobrze teraz pamiętam, kroniki. Otóż oni tam dochodzą gdzieś do krańców świata, na wschód, i oni wiedzą, że starożytni geografowie mówili, że tam, na krańcach wschodnich, żyją ludzie z głową psów. Tak? Więc oni tam przyjeżdżają. Podróż trwa ponad rok, żeby tam dotrzeć. Proszę sobie wyobrazić dwóch braciszków franciszkańskich, prawda, którzy jakoś muszą komunikować z tymi ludami tam przecież. Muszą się uczyć po drodze języka jakoś, żeby w ogóle się... I oni tam przyjeżdżają. No i pierwsza rzecz, weryfikują wiedzę encyklopedyczną. A zatem pytają tych biednych tam Chińczyków, czy Mongołów, czy dalej jeszcze Chińczyków, pytają, gdzie tu żyją ludzie z głową psa. Więc jak tamci w końcu dorozumieli, o co chodzi, myślę, że dosyć mocno zdziwieni, no więc powiedzieli, że tu nigdy nikogo takiego nie widziano. I zapisuje w swoich wspomnieniach tenże franciszkanin, że spotkał tam dominikanina, okazuje się, że Dominikanie też tam byli, i spotkał tam i zastanawiają się, co robić. No bo piszą starożytni, że tu żyją ludzie z głową psa, a tego nie ma. Wobec czego, co to oznacza? Oznacza to, że oni się mylili. Że trzeba podjąć decyzję, że tutaj ci ludzie nie żyją. I nam się to może wydawać zabawne i wydawać śmieszne, natomiast, proszę Państwa, to po pierwsze wymaga bardzo solidnej wiedzy, zrobienie coś takiego. To nie jest tak, jak dzieci czasami mówią, to jest głupie, prawda? Bo ja tego nie rozumiem, więc to jest głupie. Matematyka jest głupia, prawda? Nie wiem, polski język jest głupi. To jest takie, często dzieci tak mówią, tak, to jest głupie. Tak? Co to znaczy? Znaczy, że ja tego nie rozumiem. Mniej więcej tyle to znaczy, tak? Dlatego jest to głupie, bo ja moim małym rozumkiem tego nie rozumiem. Teraz, a oni tak nie robili. Oni bardzo solidnie studiowali to, co było przed nimi, i jeżeli robili jakiś krok do przodu, to musiał być to krok bardzo głęboko uzasadniony. On musiał mieć bardzo solidne podstawy, żeby pójść do przodu. Oni stworzyli w średniowieczu podwaliny pod naszą dzisiejszą naukę, pod naukę nowożytną. To Albert Wielki napisał i wprowadził zasadę, że jeżeli eksperyment naukowy jest prawdziwy, to musi być powtarzalny. Nie można na podstawie jednego eksperymentu wprowadzić jakiejś nowej tezy. Ja muszę mieć możliwość powtórzenia go, bo wtedy dopiero jest to nauka. Jeżeli raz mi się coś zdarzyło, to może być to przypadek, to może być wcale, reguły w tym żadnej nie ma. Wracam teraz do kazań. Przepraszam za tę daleką dygresję, ale rozumieją Państwo, że tworzenie takich artes predicandi, a zatem podręczników, w których uczono kaznodzieje, te podręczniki są bardzo szczegółowe. One na przykład pokazują, jaką literaturę powinien czytać kaznodzieja. Pokazują, jak powinno być skonstruowane kazanie, jak każda z części tego kazania powinna wyglądać. One uczą nawet, jakich sformułowań należy używać, prawda, żeby przejść od jednej części do drugiej. Są zbiory cytatów z ojców Kościoła albo cytatów z filozofów, żeby urozmaicić to kazanie, żeby, i oczywiście podzielone są na tematy. Jeżeli mówisz o miłosierdziu, miłosierdzie i ileś tam cytatów o miłosierdziu z literatury albo z filozofów, albo z Pisma Świętego. Jak mówisz o tym? Więc powstają takie pomoce do kazań. Powstaje również bardzo ciekawa literatura, a mianowicie zbiory przykładów. Ponieważ takie długie kazanie, kilkugodzinne, żeby ono się nie nudziło, to oczywiście należało je umaić przykładami różnymi. W związku z tym powstają zbiory przykładów. Znowu, na różne okazje, prawda? Jak mówisz o grzechu takim, jak mówisz o grzechu takim, a jak mówisz o cnocie takiej. I są różne historyjki. Bardzo to jest dla nas historyków użyteczne, dlatego że te historyjki bardzo często odwołują się do jakichś zwyczajów miejscowych, albo opisują jakieś wydarzenia, albo odwołują się do legend. To jest absolutnie niewyczerpana studnia, niewyczerpana studia wiedzy o kulturze tamtych ludzi, o ich sposobie myślenia. Przykładów i oczywiście były przykłady takie ogólne, były przykłady na przykład ze słynnych kaznodziejów, tak? Wspomniany wielokrotnie przeze mnie Jordan z Saksonii zostawił po sobie również taki, znaczy spisano z jego kazań, powyciągano właśnie różne ciekawe przykłady. Tak? Jednym z nich jest taka opowieść znakomita o pewnej starusze, która była czarownicą i która poszła w 1 maja do lasu, żeby posłuchać kukułki. I usłyszała kukułkę, która zakukała 5 razy, co było znakiem, że pożyje jeszcze przynajmniej 5 lat. Wróciła szczęśliwa do domu i zachorowała. Zachorowała dosyć poważnie. Jej córka, która była porządną chrześcijanką, mówi jej: mamo, ty się nawróć, ty się wyspowiadaj, bo jesteś ciężko chora, różnie to może być. Na co ona powiedziała: córuś, nie martw się, kukułka kukała 5 razy, ja jeszcze 5 lat mam przed sobą. Ale choroba postępowała coraz bardziej i ta biedna wiedźma już nie była w stanie nawet mówić za bardzo, więc córka ciągle ją prosi, żeby się nawróciła, na co wiedźma zakukała 5 razy, bo już nie mogła mówić, a zrobiła kuku, 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 co oznaczało: nie martw się, córuś, jeszcze 5 lat mi zostało. Choroba postępuje, prawda, i ta biedna wiedźma już nawet głosu z siebie wydać nie może. Córka ją błaga, żeby księdza zawołała, na co wiedźma podniosła rękę do góry, 5 palców jej pokazała i z tym gestem zmarła. Rozumiecie? Groza spadła na słuchaczy, prawda? No bo wiadomo, gdzież ona poszła, ta wiedźma. To jest jasne, więc rozumiecie? Z takich opowieści, czasami pouczających, czasami śmiesznych, przerażających, czasami frywolnych, tak? Różne były takie też, takie troszkę słonawe te opowieści, jak trzeba było. Było dużo przykładów z życia księży również, bo to jest od średniowiecza wiadomo, że jak ludzie się nudzą na kazaniu, należy zacząć krytykować kler. Od razu się budzą wszyscy, prawda? Jak się zacznie mówić, a ci biskupi, którzy opływają w dobra i którzy, prawda, tam, jakie jest takie bardzo przepiękne kazanie Stefana Langtona, w którym on mówi: znam takich prałatów, którzy w nocy potrafią 10 wiorst jechać do prostytutki, a do umierającego w sąsiednim domu nie pójdą. Wyobrażacie sobie? Słuchajcie, zresztą muszę wam powiedzieć, że średniowiecze, gdybyście tak sobie poczytali te niektóre kazania, to ja ręczę, że Wyborcza by nie opublikowała. Nawet Wyborcza. Co ja mówię? Fakty i mity by się zawahały, prawda, czy opublikować, a oni to spokojnie na kazaniu mówili, prawda? Oni się nie bali. Weźcie sobie Katarzynę ze Sieny. Jej dialog, tak? Słynny dialog Katarzyny. Co ona tam mówi o księżach? Co ona tam mówi o księżach? Ona nie miała żadnych złudzeń co do kleru. Natomiast jednocześnie, to co jest niesamowite, że ona po tym, jak tak wszystkie cztery prawdy temu klerowi w oczy powiedziała, to ona nagle mówi, ale oni jedyni mają moc odprawiania mszy świętej. I teraz jak my na nich musimy spojrzeć? Co musimy zrobić? Tak? Bo oni tę moc od Pana Jezusa otrzymali. Trwonią ją okropnie, zachowują się czasami obrzydliwie, ale oni mają tę moc. I z tego wychodzi cała niesamowita mistyczna nauka na temat Kościoła, na temat kapłaństwa, na temat... Niesamowite. Wracam do... Więc tak jak mówię, powstają te artes predicandi, powstają zbiory przykładów, powstają również kazania modelowe. Otóż kaznodzieje, ci doświadczeni, tworzą zbiory kazań, które można powtarzać, tak? Takie modele kazań. I powstają zbiory na wszystkie niedziele roku liturgicznego, na Wielki Post, kazania o świętych, prawda? Najczęściej są to takie trzy działy. De tempore, czyli na okres zwykły, quadragesimale, czyli na okres Wielkiego Postu, oraz de sanctis, czyli o świętych, o wszystkich świętych kalendarza. I te kazania, twórcy tych kazań, oni mają świadomość, że to są modele, tak? Więc to są jakby takie zarysy kazań, które później proboszcz czy kaznodzieja, który nie ma czasu, albo który się wypalił, już nie wie, o czym ma mówić, sobie może otworzyć takie kazanie i ma taki model gotowy, do którego może dołożyć coś swojego i ma gotowe kazanie na niedzielę, czy ma gotowe kazanie na jakieś święto. Bardzo często w tych kazaniach jest, nie wiem, jest tam, oczywiście te podziały wszystkie są i na przykład jest takie, a tutaj to sięgnij na koniec tego tomu, bo masz tam przykłady różne, prawda, więc sobie mógł sięgnąć na koniec tomu, zobaczyć przykłady. Albo jest takie, a teraz mów to, co chcesz. Bo już go doprowadził do jakiejś, już go podprowadził, a teraz mów to, co chcesz. Prawda? Teraz już możesz tam dołożyć coś swojego. Te kazania modelowe są ogromnie popularne oczywiście. Wszyscy je przepisują, wszyscy je reprodukują, bo chcą mieć, zwłaszcza jeżeli tych kazań trzeba było wygłaszać dużo, albo byli księża, którzy byli niezbyt wykształceni, to oni bardzo chętnie mieli na swojej półce takie kazania modelowe i tych kazań używali. Proszę Państwa, to się dzieje do dzisiaj. Przecież do dzisiaj możemy usłyszeć takie kazanie, gdzie czujemy, że ten ktoś, prawda, gdzieś tam on skądś to wyciągnął, prawda? Ja nigdy nie zapomnę, pani profesor Włodek wiele lat temu już, ale opowiadała mi, jak kiedyś była w małej podhalańskiej wiosce, gdzie proboszcz rozpoczął kazanie tymi słowy. Pewien młodzieniec w salamance. I ona się zastanowiła, kto w ogóle w tym zgromadzeniu wie, gdzie jest ta salamanka i w ogóle o co chodzi i skąd o jemu przyszło na tej podhalańskiej wiosce mówić ludziom o salamance. Ale nagle ją śniło, bo pani jest średniowiecznikiem. Mówi, oczywiście on gdzieś jakieś kazanie znalazł, prawda? I to jeszcze w dodatku prawdopodobnie dosyć takie, no, kazanie stare, mówiąc krótko, tak? Wobec czego ten pewien młodzieniec w Salamance nagle wybrzmiał w drewnianym kościółku na Podhalu, prawda? I to był przykład, miał być nośny dla tych biednych górali. Więc to oczywiście się zdarza. Kazania są spisywane. Te kazania modelowe, bardzo kunsztownie przygotowywane przez kaznodziejów, bardzo często we współpracy z sekretarzami. A mianowicie było to tak, że kaznodzieja przygotowywał sobie schemat kazania, ale jeżeli nie zdążył go napisać całego, albo mu się nie chciało, albo miał jakąś taką trudność, w związku z tym wyznaczał kogoś, kto w czasie kazania, kiedy on będzie mówił, będzie notował to, co on mówi. Tak? Taka osoba nazywała się reportator. Dzisiaj byśmy powiedzieli reporter. Prawda? Reportator, czyli taki ktoś, kto miał za zadanie pisać kazanie tego kaznodziei, tego mistrza, po czym po kazaniu dawał mu swoje notatki, on łączył to, co sobie zaplanował z tym, co efektywnie powiedział, i powstawało kazanie takie, jakie on chciał, żeby powstało, prawda? I je spisywał. W przypadku, ja może jeszcze zanim przejdę do Tomasza, to chcę dwa słowa o tym obrazku, bo czasami kazaniami, proszę, były również przedmioty, były samymi kazaniami już ambony. Nie wiem, czy Państwo zwracają uwagę na ambony w kościołach starych, jak Państwo wchodzą. One bardzo często są bogato zdobione i one mają bardzo często jakiś program już sam, prawda? W kościołach wielu również pod amboną znajduje się co? Znajduje się konfesjonał, bo kazanie zasadniczo ma doprowadzić do nawrócenia. Kazanie jest po to mówione, żeby poruszyć sumienia słuchaczy i doprowadzić ich do nawrócenia, żeby oni się spowiadali. Więc bardzo często było tak, że kaznodzieja głosił na ambonie, a drugi brat czy drugi ksiądz siedział pod amboną, prawda, i spowiadał tych ludzi, którzy poruszeni kazaniem przybiegali do spowiedzi. I muszę Państwu powiedzieć, że to również się zdarza dzisiaj. Jest bardzo ciekawe. Nieraz mi się zdarzyło, już sobie tak widzę, że już chyba się kolejka skończyła, że już mogę pójść do klasztoru, a tu nagle ci przybiega ktoś jeszcze, więc słucham i słyszę. Właśnie usłyszałem kazanie i pomyślałem, że dobrze będzie, czy pomyślałam, żeby przyjść i się wyspowiadać. Niesamowite. To jest fantastyczne doświadczenie. Człowiek się może denerwować, że jeszcze musi zostać i nie pójdzie sobie do ciepłego klasztorku, ale jednocześnie jest wielka radość, że Słowo Boże tak działa. Słuchajcie, naprawdę się dzieje. To nie jest gdzieś tam w przeszłości, że to się dzieje. Tak? Ale same ambony były czasami takimi miejscami kazań. To jest bardzo piękna ambona w Groppina, to jest w Toskanii, niedaleko Arezzo. Mała miejscowość, która kiedyś była ważną parafią, i w tej miejscowości jest kościół tak mniej więcej z XI wieku i w tym kościele stoi właśnie ta ambona, która sama w sobie jest już takim małym kazaniem, a mianowicie, jeżeli Państwo się przyjrzą tym ozdobom, to zobaczą Państwo, że przepraszam, to zdjęcie nie jest za dobre, prawda, ale trochę je widać. Otóż przez środek tutaj mamy trzy z czterech zwierząt apokaliptycznych: orła, człowieka i lwa, tak? A tu niżej zaplątał się nam w tę ozdobę. Nie wiem, czy będzie go dobrze. Nie będzie go dobrze widać, ja niestety, ale tu jest. Tu jest głowa wołu, tak? Więc tu jest ten czwarte zwierzę, które jest przypisywane, te zwierzęta są przypisywane czterem ewangelistom, prawda? Orzeł to jest święty Jan, człowiek to jest, lew to jest święty Marek, wół to jest święty Mateusz i człowiek to jest Łukasz, tak? A zatem osią kazania, osią kaznodziejstwa jest co? Jest Ewangelia, tak? Człowiek przychodzi i wie, że kaznodzieja wspiera się, na tym się opiera jego pulpit, on się opiera na Ewangelii. On ma mówić o Jezusie Chrystusie i ma mówić o tajemnicy Jezusa Chrystusa, którą wyraża, i o tajemnicy Boga, którą wyrażają te dwie kolumny związane węzłem przez jakby trzeci element, tak, przez trzecią kolumnę. To natura boska i ludzka Jezusa Chrystusa, związane przez unię hipostatyczną, Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, ale również to może być Trójca Święta, prawda? Trzy elementy, które możemy rozróżnić, ale które są związane ze sobą w sposób absolutnie nierozerwalny. Po jednej stronie mamy, tam z boku mamy takiego serafina, tu widać jego skrzydła, takiego serafina, który grozi człowiekowi grzesznemu, a tutaj mamy syreny, które mówią do człowiekowi złe rzeczy do ucha. Syreny, tak jak od Odyseusza, które go kusiły, żeby tam do nich popłynął, tak samo grzechy mówią złe rzeczy do człowieka. Ale całe szczęście po drugiej stronie jest zbawienie, to są te wody, które, te takie spiralki, które oznaczają życie, i tam dalej kończy się to wszystko takim pięknym słońcem. A zatem jesteśmy wezwani od grzechu do przejścia przez Ewangelię do życia i w końcu do życia wiecznego, do życia z Bogiem. Sama ambona może stać się miejscem kaznodziejstwa. Człowiek wchodzi i już słyszy kazanie, a w każdym razie wie, czego po kazaniu się spodziewać. Kazanie ma być oparte na Ewangelii i ma nas wzywać do nawrócenia. Proszę Państwa, święty Tomasz nigdy swoich kazań nie zapisał i nigdy nad nimi nie pracował. Nigdy nie napisał kazań modelowych. W pierwszych spisach jego dzieł, które pojawiają się zaraz po jego śmierci, pojawiają się takie listy, no tak jak wiadomo, umarł i co napisał, prawda? Kazań nie ma. Co jest wprawdzie seria kazań, seria jego konferencji, które wygłosił w Neapolu w 1273 roku, niedługo na rok przed swoją śmiercią, na temat wierze w Boga, na temat składu apostolskiego, ale ono jest tam zapisane nie jako kazania, tylko jako traktatus. Tak? A więc kazania, które zostały przerobione już na taki traktacik na temat kredo. I pytanie jest, dlaczego święty Tomasz, który jest kaznodzieją przez swoje powołanie, on wstąpił do zakonu kaznodziejów, tak? Który nie tylko jako kaznodzieja, ale również jako profesor musiał te kazania regularnie wygłaszać, dlaczego nigdy nie zatroszczył się o spisywanie tych kazań? Co więcej, nie zatroszczył się o to również jego sekretarz, który sam po sobie zostawił sporo kazań. Co więcej, w tych kazaniach wykorzystywał kazania Tomasza, bo mamy na to dowody, ale który nigdy nie sporządził jakiejś listy jego kazań, ani nie zebrał tych kazań. Jedynie kazania Tomasza znamy z notatek. Z notatek owych reportatores, którzy nie byli wyznaczonymi reportatorami. To byli po prostu słuchacze. Studenci albo nie studenci, słuchacze, którzy przychodzili słuchać Tomasza i oni sobie te kazania zapisywali, potem sobie wpisywali do swoich zbiorów kazań, bo ludzie sobie robili takie zbiory kazań, żeby mieć lekturę duchową, żeby mieć się do czego odwołać. I w ten sposób te kazania przeszły do naszych czasów. Pod postacią notatek wskazań. Uwaga, te notatki czasami zajmują kilkanaście stron, tak? To nie są takie tylko punkciki, co on tam mówił. Oni jednak świetnie słuchali i do tego stopnia słuchali świetnie, że my możemy rozpoznać w nich styl świętego Tomasza. Niemniej jednak on sam nigdy nad kazaniami nie pracował. I myślę, proszę Państwa, że wytłumaczenie jest chyba jedno i proste. A mianowicie on miał tyle innych rzeczy do napisania, że po prostu kazania uznawał za coś takiego oczywistego, takiego, po prostu krótko nie miał czasu jeszcze na kazania. Proszę Państwa, święty Tomasz obliczono, że były takie okresy w jego życiu, że on pisał po kilkanaście stron dziennie. Teraz uwaga, kilkanaście stron dziennie ręcznego pisma, nie wieczorem, bo wieczorem już było ciężko, świeczka łojowa, to się nie pisało dobrze, a oprócz tego trzeba było się pomodlić, mszę świętą odprawić, odbyć wykład. Tak? Więc on pracował jak szalony. Były takie okresy, kiedy Tomasz pracuje jak szalony. I to prawda, jego pismo jest absolutnie nieomal nieczytelne. On pisze straszliwie. Święty Tomasz, nawet jego współcześni nazywali jego charakter pisma lektura illegibilis, tak? Nieczytelna lektura. Ja nie wiem, czy mam tu chyba, przepraszam, to można zamknąć, ale tutaj jako przykład, nie, przepraszam, to nie jest to, to jest to, jako przykład, o, proszę bardzo. To jest fragment pisma świętego Tomasza. On tak pisał. Tak? Pisał, proszę bardzo, to jest strona. To jest po łacinie, proszę Państwa, to nie jest po arabsku. To jest po łacinie. O, pisał na bardzo złym papierze. Na bardzo złym pergaminie, on już na papierze nie pisał. Jak była dziura, to tej dziury już nie zaklejał, nie cerował, tylko tak pisał, po prostu biorąc tę dziurę pod uwagę, prawda? Pisze już, bo za szybko. Proszę zobaczyć, jakiego bardzo złej jakości jest ten pergamin. Już wielokrotnie wycierany, więc cienki. Przebija to, co jest pod, przebija na drugą stronę, prawda? Więc jest to, proszę zobaczyć, jest mnóstwo skreśleń, mnóstwo dopisków. To jest człowiek, który olbrzymi wysiłek wkładał, żeby szybko pisać, więc to jest to, a to jest pismo jego sekretarza, od razu widać, bardzo ładne, proszę zobaczyć. Bardzo ładnie pisze sekretarz, pięknym pismem. Zresztą tu jest napisane mniej więcej tyle, że, bo to jest taka karteczka, którą on dołączył do teczki, w której po śmierci Tomasza zebrał różne kawałki jego pism i napisał tak: Ligentur omnes sicut stant in ista carta, et procuretur si posset in veniri alixis, qui sciret legere istam licteram, quia est lictera fratris, quia est de lictera fratris, lictera fratris tome. Te kartki, które są w tej teczce, proszę obłożyć w tej kolejności, w jakiej są ułożone. I jeżeli się znajdzie ktoś zdolny do odczytania tego, to bardzo proszę, żeby to zostało przepisane. A jest to pismo świętego Tomasza. Więc on jest świadom, że nie jest łatwo znaleźć ludzi, którzy będą go mogli odczytać, tak? Już w średniowieczu. Wobec czego, no właśnie, to oto jest też bardzo, bardzo. Tak. Znalazł się, dzisiaj czytamy. To jest też taki bardzo śmieszny przykład. Nie będę Państwu teraz o tym mówił. Proszę zobaczyć, tutaj różne takie sobie robił do wykładów. Takie właśnie map. No, to jest suma świętego Tomasza wyobrażona jako drzewo. Proszę Państwa, wobec czego myślę, że chyba najprostszą odpowiedzią jest, że święty Tomasz po prostu nie miał czasu na to, żeby zająć się jeszcze kazaniami. Niemniej jednak, jak to się dzieje w historii, proszę Państwa,
Ludziom sławnym przypisuje się różne rzeczy. W związku z tym, wprawdzie na pierwszych listach dzieł świętego Tomasza kazania nie występują, ale już 100-200 lat później okazuje się, że jest blisko 200 kazań świętego Tomasza z Akwinu. I w różnych rękopisach mamy cały zbiór kazań de tempore świętego Tomasza z Akwinu, mamy quadragesimale świętego Tomasza z Akwinu i mamy de sanctis świętego Tomasza z Akwinu. Otóż, proszę Państwa, działo się tak z powodów dwóch. A mianowicie, jakiś kopista kopiował zbiór kazań i było napisane kazanie fratris Tome, tak? Brata Tomasza. Jakież to może być inny Tomasz? To musi być Tomasz z Akwinu przecież, no. Wiesz, jak jakiegoś innego brata Tomasza kazanie ja miałbym tutaj w tym rękopisie. Więc już w jego rękopisie było napisane Sermo fratris Tome de Akwino. Tak? I już później wszyscy, o, kazanie świętego Tomasza, to bierzemy, to będzie. Czasami było napisane kazanie jakiegoś dominikanina. No znowu. Fratris, jakiegoś brata kaznodziei. No to znowu przypisywano Tomaszowi. Czasami ktoś sam napisał kazanie, ale sobie pomyślał, jak ja pod swoim nazwiskiem to opublikuję, nikt tego czytać nie będzie. Opublikujmy to pod świętego Tomasza, prawda? Bo ja się posługiwałem jego myślą, to będzie tak miło, prawda? No i pisze kazanie brata Tomasza z Akwinu i od razu czytany jest i publikowany, jest tego dużo. Nagromadziło się, zwykle tak jest, że wokół słynnych nazwisk gromadzi się mnóstwo produkcji, która nie jest tego autora, ale która jest mu przypisywana. Jest takie francuskie powiedzenie, on ne prête que riche, prawda? Pożycza się tylko bogatym. Jak już ktoś jest bogaty, to im się chętnie pożycza. No i tak jest również z literaturą, czy tak jest również z nauką. Przypisuje się autorom różne dzieła. Z tych ponad, grubo ponad 100 kazań, edycja krytyczna, o której mówiłem wczoraj, zachowała 23. W tym dwa maleńkie fragmenciki oraz mniej więcej połowa z tych 21, tak, bo są 21 plus dwa fragmenty, z połowa mniej więcej z tych 21 są niepewnej atrybucji. Także wydaje się, że są świętego Tomasza, ale nie możemy być pewni na 100%. Ktoś by powiedział, no niewiele, tak, jak na brata kaznodzieje, ale taka jest prawda. Tyle się zachowało, ponieważ on nigdy nie starał się tych kazań opublikować. Tak jakby uznał, że inne są jego dzieła, które warto, nad którymi warto jest pracować. Nad nimi pracował. Tak? Mamy wielokrotnie poprawiane przez niego komentarz do sentencji, czy sumę, na którą poprawiał, na którą pracował, do której wracał. Natomiast nakazania, jak mówię, już czasu nie starczyło. I chciałbym, żebyśmy teraz sobie opowiedzieli o stylu tych kazań, bo chociaż jest ich mało, to są tam i kazania, bo mówimy o kazaniach tych, które się zachowały jako kazania, ale oprócz tego mamy wydane jako traktat kazania nazywane po polsku Wykład Pacierza, tak? Państwo znajdą to w zbiorach tekstów świętego Tomasza. Dziękuję. W zbiorach tekstów świętego Tomasza znajdą Państwo coś takiego, co po polsku nazywamy Wykładem Pacierza i tam jest komentarz do Credo, komentarz do Ojcze Nasz, komentarz do 10 przykazań i komentarz do Zdrowaś Mario. I teraz wiadomo, że komentarz do Credo to jest zbiór konferencji, jakie Tomasz wygłosił w Neapolu. Wielkopostnych. Po prostu w Wielkim Poście miał taki cykl o Credo. Są to kazania. Zresztą jak Państwo będą to czytać, jest po polsku dostępne w pięknym tłumaczeniu ojca Jacka Salija. I jak Państwo będą to czytać, to Państwo natychmiast, już teraz po tym wykładzie, rozpoznają, że jest to kazanie. Tak? Chociaż nie będzie verbum tematis, tak? Bo tym verbum tematis zawsze będzie na przykład wierzę, tak? W jednego Boga, Ojca Wszechmogącego i będzie. Te słowa mówią nam o trzech rzeczach, prawda? I po kolei. A każda z tych rzeczy mówi nam o trzech albo czterech i tak dalej. Więc Państwo natychmiast rozpoznają formę kazania. To są kazania. Tak. Tak samo Ojcze Nasz jest kazaniem, prawdopodobnie jednym zresztą. Troszkę nie wiadomo, jaki jest status Ave Maria, czy było to kazanie, kiedy było wygłoszone, jest trochę na ten temat wątpliwości i podobne wątpliwości są co do komentarza do 10 przekazań. Natomiast oprócz tych właśnie, no jest te 21 czy 23, w zależności jak będziemy liczyć, mówmy 23, kazanka. Wobec czego możemy coś powiedzieć o Tomaszu jako kaznodziei i do bardzo ciekawych wniosków dochodzimy. Mamy jedno świadectwo, to bardzo ciekawe, jedno świadectwo o jego kazaniach. Jest to świadectwo jego biografa Wilhelma de Tocco, Wilhelma Stocco, który w początkach XIV wieku, a więc już kilkadziesiąt lat po śmierci Tomasza. Tomasz umiera w 1274 roku. Na początku XIV wieku Wilhelm Stocco na podstawie zeznań i wspomnień ludzi, którzy jeszcze świętego Tomasza pamiętają, albo którzy znali bardzo dobrze tych, którzy Tomasza znali, znali jego rodzinę, znali jego współbraci, spisuje na potrzeby kanonizacji, święty Tomasz jest kanonizowany w roku 1323, na potrzeby kanonizacji spisuje legendę, czyli życiorys świętego Tomasza. I w tym życiorysie wspomina o jego pracy kaznodziejskiej w Neapolu, właśnie wtedy, kiedy wygłaszał swoje kazania o credo. Predicatione suas sic formabat, ut non essent in curiosis humane sapientiae verbis, sed in spiritu et virtute sermonis. Tak? A zatem swoje kazania święty Tomasz tak układał, żeby ich siła, czy żeby ich istota nie znajdowała się w takich ciekawostkach ludzkiego wynalazku, ludzkiej pomysłowości, tak? Ludzkiej mądrości dosłownie, ale żeby one były wygłaszane w duchu i mocy kazania. Tak? Jest bardzo ciekawe. To znaczy Tomasz tak głosił kazanie, żeby to było kazanie. Tak? Że to nie był wykład, że to nie był jakiś popis, żeby to nie był jakiś tutaj... Proszę pamiętać, że bardzo często i to artes predicandi bardzo napiętnują. Niektórzy kaznodzieje się popisują. Niektórzy kaznodzieje popisują się kunsztownym językiem. Inni znowu rozśmieszają ludzi i bardzo lubią ich rozśmieszać, prawda? Więc opowiadają jakieś dykteryjki. Niektórzy plotki opowiadają w czasie kazań. Bo proszę pamiętać, nie ma radia i telewizji, a kaznodzieja przebiega całą okolicę, więc on wie, co się stało w sąsiedniej wiosce. Więc jak on daje przykład o córce młynarza, to czasem może być to córka młynarza z sąsiedniej wioski. Więc warto słuchać, co ten kaznodzieja mówi. Zresztą bardzo często jest to córka młynarza z sąsiedniej wioski, prawda? I to napiętnują, bardzo napiętnują to ci wszyscy autorzy artes predicandi. Tak nie wolno robić. To jest złe kazanie. Tak kaznodzieja nie powinien robić. Proszę Państwa, jeszcze jedna mała uwaga. Proszę pamiętać, jaki oni musieli mieć głos. Jak zupełnie inaczej wygłasza się kazanie, jak ma się mikrofon. Chrystus Cię kocha. A teraz proszę sobie wyobrazić, że ja mam powiedzieć to samo z ambony w waszym kościele. Chrystus Cię kocha! To jest zupełnie co innego. To jest zupełnie co innego. To jest inny sposób w ogóle odbioru, inny sposób. Inaczej też kazania muszą brzmieć. Nie da się robić takich intymnych zwierzeń z ambony, tak? Kiedy nie ma mikrofonu. Oni też dlatego ci kaznodzieje, to byli w artes predicandi, czasami pojawiają się takie napomnienia, żeby kaznodzieja też fizycznie o siebie dbał, prawda? Żeby on dobrze zjadł, żeby postami się za bardzo nie umartwiał, dlatego że później nie ma siły, prawda? Wejdzie na ambonę, nikt go nie słyszy. No. Ale na przykład jak Jan Kapistran, słynny kaznodzieja, przybył do Krakowa i go słuchało kilkadziesiąt tysięcy ludzi na rynku, jak to się odbywało? Odbywało się to, a mianowicie tak, że byli ludzie, którzy powtarzali. Po prostu on mówił, pierwszy rząd tych, którzy go słuchali, krzyczeli dalej, następny rząd krzyczeli dalej. Ja wolę sobie nie wyobrażać, jaka wersja tego kazania była na końcu. Bo oczywiście odbywało się to troszkę, efekt głuchego telefonu musiał nastąpić, prawda? Wobec, ja pamiętam słynny ojciec Mikołaj Dziurzyński, którego to było niesamowite. Byłem wtedy kandydatem do zakonu. Byłem w Gidlach i poszliśmy po obiedzie grać w piłkę, a ojcowie robili siestę, a myśmy im pod tymi oknami strasznie tam hałasowali. I nagle otworzyło się okno i taki głos, ale po prostu ja myślałem, że głośnik jest włączony. I on powiedział: młodzieńcy, proszę o ciszę. Ale to się poniosło po tej równinie. I ja pamiętam, że stałem tak pod tym oknem i bo nagle zrozumiałem, że on nie ma głośnika. Że to jest tu po prostu skądś. Ach, jest. Nigdy później nie usłyszałem tak postawionego głosu. I dopiero już w zakonie opowiedziano mi autentyczne wydarzenie, że kiedyś ojciec Mikołaj miał śpiewać Exultet. W czasie Wigilii Paschalnej pełno ludzi. Przed samym pulpitem stoi kobieta. On się do niej nachyla i mówi: niech pani się odsunie. Ona patrzy na niego. On mówi: niech pani się odsunie, bo będę śpiewał. Kobieta pomyślała, zwariował, zaśpiewał i ona spadła. Ona po prostu spadła ze schodka. Nie zniosła tego głosu. Prawda? Państwo rozumiecie, to jest, ja kiedyś zaproponowałem jednemu z braci i bardzo bym proponował, bo to nie jest wcale, to wcale nie jest głupia praca. Może nie na, ja mu proponowałem na magisterską, może magisterską jest za mało, a może, nie wiem, ale na seminaryjna praca byłaby świetna i artykuł byłby świetny. Wpływ mikrofonu na treść kazań. Bo uważam, że jest ogromny wpływ mikrofonu na treść kazań. Właśnie to, że my możemy takie sobie tam mówić i grać naszym głosem i nie wiem, i robić jakieś ściszenia, prawda? I to, nie da się tego. Na ambonie się tego nie da. A zatem święty Tomasz nie popisywał się, tylko starał się mówić in spiritu et virtute sermonis, tak? Czyli w mocy i w duchu kazania. To znaczy on się trzymał tej sztuki kazania, tak? Kazanie miało być mocne, mocą samego siebie, swojej mocy. Qui evitatis curiosis consonantis in divisione tematis et prosecutione sermonis, que curiositati potius quam utilitati deserviunt, in illo suo vulgari natas. Qui evitatis curiosis consonantis in divisione tematis. Mówiłem Państwu, że niektórzy kaznodzieje dzielą temat, divisio tematis, podział tematu, jak rymowany, konsonancja, prawda, że tam są takie współbrzmienia, tak? On mówi, odsunąwszy, unikając takich właśnie podziałów tematu, albo podziału kazań, całego kazania rymowanego, mówił in suo vulgari natalis soli. Mówił z akcentem swojego kraju. Mówił dosłownie w swoim dialekcie. Ten vulgaris natalis soli to jest język, to jest dialekt ziemi rodzinnej, tak? Sol natalis, ziemia mojego urodzenia. Więc mówił w dialekcie swojej ziemi rodzinnej: quod propter continuum mentis raptum mutare non potuit. Dlaczego? Bo nie mógł go zmienić ze względu na takie porwanie umysłu. Mówiąc krótko, on tak się skupiał na tym co, że zaczynał mówić z takim dialektem ze swojej wsi. Prawda? Nie mógł go zmienić ze względu na ten raptus mentis. Także on był strasznie skupiony, więc zaczynał mówić i oni to widzieli, oni to słyszeli. Proszę pamiętać, on mówi w Neapolu, on się urodził niedaleko Neapolu, ale proszę Państwa, do dziś dnia we Włoszech Wystarczy 2-3 kilometry, dialekt jest zupełnie inny. Ja mieszkałem pod Rzymem, w Grotta Ferrata. O 2 kilometry od nas było Frascati, o 5 kilometrów od nas była Rocca di Papa i mniej więcej też jakieś 2-3 było Marino. I ci z Grotta Ferrata mówili, ci z Rocca di Papa to brzydko mówią, w ogóle nikt ich nie rozumie. 5 kilometrów. Tam inne dialekty. Więc oni w Neapolu złapali to, że on mówił dialektem tam z Aquino, tam z okolic tego Rocca Secca, prawda? Chociaż to jest kilkadziesiąt kilometrów tylko, tak? Ale oni już czuli, że to nie jest, że on nie jest stąd, tak? To nie jest neapolitański akcent. I zauważcie, że oni jakby no, musieli to wytłumaczyć. Dlaczego on mówi w tym swoim dialekcie? On, taki wykształcony człowiek, powinien mówić, nie wiem, bardzo... On mówił te kazania faktycznie po włosku. Te okredo, one są zapisane po łacinie, ale on je mówił po włosku. On mówił je w języku, mówił je do ludzi, więc mówił po włosku. Ale oni zauważyli, że on mówi z jego akcentem. To było naprawdę... I muszą to wyjaśnić i wyjaśniają jak, bo on był bardzo skupiony na tym, co miał powiedzieć. Proponevat et prosequebatur utilia populo subtilitates questionum scholastice disputationi et disciplinae relinques. On proponował, czy dawał i rozwijał populo ludowi utilia, to co było dla nich pożyteczne, pozostawiając subtelności kwestii naukowych, gdzie? Na co? Na dysputę scholastyczną. Tak? A zatem jego kazania, oni wszyscy wiedzieli, że to jest wielki profesor, że to jest, bo tak jak wczoraj Państwu podkreślałem, on zrobił sukces. Znaczy on miał sukces za życia. On zrobił karierę. Oni wszyscy wiedzieli. Przyjeżdża Tomasz z Aquinu, wow, to będzie ten szli. A tam był prosty człowiek, który mówił proste rzeczy, ważne dla nich, tak? Subtelności pozostawiając dla innej dyscypliny, a mianowicie dla nauki. Tomasz bardzo lubi dzielić kazania na cztery. To jest jego... Wprawdzie znajdziemy u niego kazania podzielone na dwa, podzielone na trzy, ale on lubi na cztery. To jest wyraźnie, taką ma predylekcję do czterech. I co na ten temat mówi autor jednej z bardzo popularnych De modo componendi sermonum, czyli o sposobie układania kazań, Thomas Waley, to jest początek XIV wieku, jest to dominikanin, który w początkach XIV wieku mówi o sermo modernus. Ono już od 100 lat jest głoszone, a on je ciągle nazywa sermo modernus, nowoczesny. Otóż mówi, że ipse predicator, że ten kaznodzieja dzieli kazanie dividit in duo, vel tria, vel quattuor na dwa, trzy lub cztery należy podzielić kazanie. Ale quattuor vero raro, rzadko się podział na cztery zdarza, natomiast na dwa albo trzy to powszechnie. A Tomasz lubi ten na cztery. Tak? Więc pewna jest wyjątkowość. No i faktycznie mamy przykłady u Tomasza, to są jego kazania. Proponuntur antem hic due persone, w tych słowach słowo homo quidam erat dives. Był pewien bogaty człowiek, miał swojego rządcę, habebat filicum. Dwie osoby, jest osoba bogacza i osoba jego służącego, jego zarządcy. Tak? Tutaj mamy trzy rzeczy, tria considerare, nie będę się bardzo rozwodził. I tutaj mamy cztery. Tak, podział jest na cztery. Jeżeli si diligenter velimus verba ista considerare, jeśli zechcemy przyjrzeć się tym słowom, a o jakie słowa chodzi? Dziecię Jezus rozwijało się w łasce u Boga i ludzi. To jest temat kazania. Puer Jezus proficiebat gracia apud Deum et homines, chyba jakoś tak to jest po łacinie. Więc dziecię Jezus rozwijało się w łasce u Boga i ludzi. Kazanie weźmie to zdanie i będzie mówiło o rozwoju człowieka, o rozwoju dziecięcia Jezus i o naszym rozwoju. Jest to kazanie zresztą skierowane do studentów. Bardzo piękne kazanie o studiowaniu, o tym jak należy studiować. Jeżeli tym słowom się zechcemy przyjrzeć dokładnie, to cztery rzeczy w nich znajdziemy. Po pierwsze, wzrost Chrystusa. Znaczy cztery sposoby wzrostu czy rozwoju Chrystusa. Po pierwsze, wzrost czy rozwój wieku. co do ciała, quantum ad corpus, rozwój, wzrost mądrości co do intelektu, quantum ad intellectus, intellectum, rozwój profectum łaski, quantum ad deum, w tym co odnosi się do Boga, rozwijał się również w łasce, oraz rozwój łaski co do współżycia z ludźmi. Tak? Więc cztery rzeczy i o tych czterech rzeczach będzie kazanie. Prawda? Thomas Wolley zwraca również uwagę, ja tak tu będę porównywał Wolleya i Tomasza, Tomasz Wolley zwraca uwagę, że licet autem sic accipiatur tema breve quando predicatur clero tamen inaliquis partibus i tak dalej. Tu Państwu tłumaczę. Otóż Wolley mówi tak, jak się mówi kazania do księży, należy wybierać temat krótki. Bardzo prosto. Księża znają Ewangelię, znają tekst. Trzeba króciutki temat i właśnie drążyć go. Popisać się tym, jak można, ile można wycisnąć z tego jednego zdania. Prawda? Ale in aliquis partibus, w niektórych częściach świata, zwłaszcza we Włoszech, zwłaszcza w Italii, kiedy głosi się non clero sed populo, kiedy głosi się nie do kleru, nie do księży, tylko do ludu, to całą Ewangelię, która jest czytana tego dnia, bierze się za temat i całą tę Ewangelię wykłada się ludowi i w tym wykładzie multa pulchra et devota dicuntur i w tym wykładzie wiele pięknych i pobożnych rzeczy można powiedzieć. A zatem we Włoszech zachował się zwyczaj homilii, tak? Zwłaszcza kiedy mówi się do ludu. W XIV wieku Tomasz Wolley na początku zauważa, że są takie miejsca, gdzie pomimo, że jest sermo modernus, to jest jeszcze homilia, albo że próbuje się łączyć jedno i drugie w ten sposób, że o całej perykopie się mówi. I teraz, co jest ciekawe, święty Tomasz w swoich kazaniach, zarówno do kleru, jak i do ludu, zawsze ma w głowie cały tekst. Tak jak w tych Włoszech. On zaczyna, jest verbum tematis, tak? I on jakby koncentruje się tylko na tym zdaniu, ale kiedy czytamy to kazanie, to nagle się okazuje, że on mówi, bo przecież jak wiadomo, jak słyszeliśmy, on całą perykopę ma w głowie. Czasami nawet nie tylko całą perykopę, ale wszystkie czytania z tego dnia. I on je tak, on zasadniczo mówi o tym jednym temacie, ale jak trzeba, to on wrzuca, odwołuje się do tych fragmentów, które nie należą bezpośrednio do tematu, ale które zostały przeczytane. On robi tak, jak robią we Włoszech. To jest bardzo ciekawa jego charakterystyka. Tak? Tutaj mam podziały, które są w jego Collatione Super Credo, czyli właśnie w tych kazaniach, które wygłosił w Neapolu. Znowu podział na trzy i podział na cztery. Przepraszam. Przepraszam, bo przeskoczyłem za daleko. Tak, licet autem, tak. Natomiast zdarzają mu się, i to właśnie w Collationes się zdarza, i zdarza się również w kazaniu o Ojcze Nasz, zdarza mu się wpadka. A mianowicie, pytanie jest, w jaki sposób uświęcają się wierni Kościoła. Prawda? I mówi, wierni owego zgromadzenia, huius congregationis, wierni tego zgromadzenia, sanctificantur, uświęcają się ex tribus. Z trzech na trzy sposoby. Primo, po pierwsze, przez chrzest, przez obmycie. Tak? Kościół obmywa, ludzie się obmywają, Kościół obmywa, jest uświęcenie. Po pierwsze, ex injunctione, przez nałożenie, przez namaszczenie, czyli przez bierzmowanie. Po trzecie, przez zamieszkanie Trójcy Świętej. Sakramenty co dają? Mianowicie dają nam łaskę zamieszkania w nas Trójcy Świętej. I czegoś mu zabrakło. No bo gdzie modlitwę wstawić? Po czwarte, ze względu na wzywanie Boga. Zapowiedział trzy, zrobiły mi się cztery. Tak? Bardzo podobnie jest, zdarza mu się to w jego kazaniu o Ojcze Nasz. Też zapowiada ileś elementów, a o jeden mu się więcej robi. Jest to typowa wpadka kaznodziejska. Świadczy to o tym, że albo w czasie kazania wpadło mu do głowy, że aj, o czymś zapomniałem, prawda? Albo że miał niezapisane i po prostu powiedział sobie trzy, a wyszło mu cztery, bo tak wyszło. Prawda? Dlatego na przykład nas, ja pamiętam, na lekcjach, na wykładach z homiletyki uczono, żeby nigdy nie zapowiadać, właśnie dokładnie robić na odwrót niż oni robili w średniowieczu. Nigdy nie zapowiadaj, w ilu punktach masz kazanie, chyba że masz je napisane. Tak? Chyba że masz je napisane. Bo może ci się zdarzyć, że zapomnisz na przykład jednego punktu, nagle pustka w głowie, miałem trzy, jak ten trzeci, co tam było, albo też, no, że nagle ci się zrobi cztery, pięć, sześć, nagle ci się Pan Bóg oświeci, bo słuchajcie, to naprawdę działa. Kazanie jest wydarzeniem duchowym. Kazanie jest tu i teraz. I działa Duch Święty. Zarówno w słuchaczach, jak i w tym, który mówi. I może się zdarzyć, że ja na kazaniu mówię rzeczy, których sobie w ogóle nie przygotowałem. Nagle mówię i nagle mi się otwiera. I idę w to. Tak? I czuję, że najpiękniejszą częścią kazania to jest właśnie to, co ja sobie nie przygotowałem. Tak? Tu jest, nagle mam oświecenie. Bardzo często jest też, że ludzie, słuchając kazania, nagle słyszą jakieś słowa i przychodzą ludzie i mówią: proszę Ojca, to co Ojciec dzisiaj powiedział, te słowa po prostu, które Ojciec powiedział, miłujcie się nawzajem, to po prostu ja nigdy tego nie słyszałem, ja dziękuję Ojcu, nikt tak jak Ojciec tego nie powiedział. No miłujcie się nawzajem, to nie są moje słowa, bardzo przepraszam, to powiedział, ale przepraszam bardzo, co ksiądz Popiełuszko mówił, jakie są księdza Popiełuszki słowa najmocniejsze, jakie, pamiętacie? Przecież to jest święty Paweł, to jest cytat ze świętego Pawła. Ale dla nas zostały to słowa księdza Popiełuszki. Tak? Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwyciężę. To jest cytat ze świętego Pawła. Ale myśmy tego nigdy tak nie usłyszeli, jak w słowach tego kaznodziei. I to jest, i powiedzą, tak powiedział ksiądz Popiełuszko. Jak mówił ksiądz Popiełuszko? No, przed księdzem Popiełuszkiem powiedział to jeszcze ktoś inny, prawda? A to jest niesamowite. Bo to znaczy, że kiedy on mówił, to w nas działał Duch Święty, tak żebyśmy usłyszeli te słowa, tak jak nie przeczytaliśmy je, kaznodzieje nam mówili tysiąc razy, nigdyśmy tego tak nie usłyszeli, a w tym momencie Duch Święty zadziałał. To naprawdę działa, słuchajcie, to naprawdę tak wygląda. Dlatego nie lubię, na przykład jak ludzie mówią, o czym mówiłeś kazanie, bracia się mnie pytają, tak? Albo o czym będziesz mówił kazanie. Zresztą bardzo często reakcją jest taka, ja mówię, no będę mówił o tym. Oni mówią, takie banalne. No banalne, bo jak się to tak powie przy kawie, prawda, rano, no to jest banalnie, a potem jak się wychodzi, nagle się okazuje, że te słowa są... Ja miałem takie doświadczenie, proszę Państwa, jedna z pierwszych mszy, jakie w ogóle odprawiłem w życiu. W tygodniu po moich święceniach wyznaczono mi mszenie we wtorek, chyba po święceniach, 6 rano. Święcenia, przecież były święto, rodzina przyjechała, nie spaliśmy po nocach, w ogóle tam jeździmy, teraz zaczynamy prymitę, biegamy potem. 6 rano, Kraków, kaplica Matki Bożej. Idę nieprzytomny, w ogóle nie wiem, co się dzieje, ale dzielnie mówię sobie, jestem kaznodzieją, powiem jakieś kazanie przecież i coś mówię coś. Wychodzę do zakrystii, nieprzytomny, w ogóle nie wiem, co było, nie wiem, co się stało. Stoi kobieta. Proszę Ojca, czy mogę dwa słowa? Proszę. Otóż ojciec jest młodym człowiekiem. Nie chciałabym Ojca zepsuć. Mądra kobieta. Nie chciałabym Ojca zepsuć, ale muszę to Ojcu powiedzieć. Otóż ja od wielu lat nie rozmawiam z moją siostrą. I od roku mniej więcej zastanawiam się, czy to jednak ja nie powinnam pierwsza wyciągnąć ręki. Po tym, co ojciec dzisiaj powiedział, ja podjęłam decyzję, dzisiaj napiszę do niej list. Dziękuję i odeszła. Zabijcie mnie, nie wiem, co mówiłem. Nie wiem. Nie, nawet nie byłbym w stanie powtórzyć, jaka była Ewangelia. Rozumiecie? Nic. Po prostu nic. I jak się ma takie doświadczenie, to się naprawdę głęboko wierzy, jest się przekonanym, że kazanie jest wydarzeniem duchowym, wydarzeniem, które się dzieje tu i teraz. I to nie znaczy, że nie należy się przygotowywać. Tak? Trzeba się przygotować, ale uwaga, to nie jest wszystko. Tak? Jest, bo kazanie jest żywe, to jest żywe słowo. To jest bardzo ciekawe, proszę Państwa, w takiej Francji, tak? Msza Święta radiowa, która jest najstarszą audycją radiową we Francji, a Msza Święta telewizyjna jest najstarszą audycją telewizyjną we Francji, tak? Która ciągle istnieje. Przecież France Culture to jest stacja radiowa bardzo świecka, bardzo, bardzo świecka, ale Mszę Świętą mają, no bo kultura, bo coś tam. I kiedyś rozmawialiśmy, miałem okazję spotkać ówczesnego dyrektora tej stacji radiowej, antyklerykała, geja, wszystko co chcecie. I pytamy go, bo to trochę dziwne, no tak, nie zrezygnujecie, nie macie ochoty zrezygnować z tej mszy? On mówi, nigdy w życiu. Mówi, nigdy w życiu. Bo przed południem, w niedzielę, najbardziej słuchaną audycją jest msza święta katolicka. I mówi, i to jeszcze najlepsze, bo to jest tak, ona się zaczyna o 10:00, jest tak, o 10:00 taki jest lekki wzrost, mniej więcej 10:05 jest tak, a 10:20 jest tak. Kazanie. Ludzie włączają radio na kazanie. Co ma w sobie słowo żywe? Jak widzę tłumy przychodzące na msze święte, czy na kazania, czy na rekolekcje, prawda? Jakiś kaznodzieja jeszcze słynny, no to jeszcze tym bardziej, prawda? Ale co jest, że ich ciągnie? Przecież on taki szóstak nagrywa, przecież można go zobaczyć w internecie, można go wysłuchać, można tyle, płyty, nagrania, nie, prawda? A ludzie przychodzą, żeby być jak on mówi. Bo nie o niego chodzi. Oni myślą, że o niego. A nie o niego chodzi. On jest tylko przynętą. Tłuściutką przynętą. Ale przynętą jest, tak? Więc dzieje się coś i ludzie to czują, tak? My w dobie internetu, gdzie, właśnie mówię, wszystko można znaleźć, tak? Na YouTubie. No? Wszystko, co chcecie. Przyjdziemy posłuchać człowieka, tak? Bo coś jest w słowach w tym spotkaniu. Coś jest, chwała Bogu, że tak jest. A ten Tomasz się walnął tutaj, widzą Państwo. Notabene, jeszcze żeby już tak Państwa rozśmieszyć do końca, wspominam bardzo ciepło jednego z braci, poważnych ojców dzisiaj, który w Krakowie był jednym z naszych wychowawców i który zawsze w trzech punktach miał kazanie. Zawsze. Nie tylko te punkty ogłaszał, ale i pokazywał. I zawsze było po pierwsze i głosi tam. Po drugie i głosi. Po trzecie i głosi. I taki był niewinny, że w ogóle nie wiedział, dlaczego my ryjemy ze śmiechu za każdym razem, jak on dochodził do trzeciego punktu. To myśmy wszyscy się śmiali, a on w ogóle nie zdawał sobie sprawy, dlaczego. Prawda? Tak niewinnie się to działo. Przepraszam, tutaj chcę przelecieć dwa słowa. Otóż mówiliśmy sobie o przykładach, prawda? Święty Tomasz w swoich kazaniach do ludu oraz do w swoich kazaniach zarówno do ludu, jak i do kleru bardzo mało używa takich przykładów w sensie historyjek. Jeżeli ich używa, to najczęściej są to historyjki wyciągnięte z podręczników filozofii. Na przykład opowieść o, jest taka słynna opowieść o pewnym człowieku, który zapytał filozofa, czy lepiej wydać córkę za mąż za głupiego i bogatego, czy za mądrego i biednego. No i filozof odpowiada, że oczywiście, że za mądrego i biednego, bo jak się pieniądze skończą, to po tamtej stronie nic nie zostanie, a tutaj jednak zostaje, więc należy wykalkulować dobrze, prawda? Więc tego typu historie. Albo, co Tomasz bardzo lubi, używa metafor, używa obrazów i mówi o wcieleniu Chrystusa. Tak? I to wcielenie, zresztą za Augustynem, jest to metafora wyciągnięta z Augustyna, wcielenie Chrystusa, Słowa Bożego, przyrównuje do wcielenia, czy do wypowiadania naszego Słowa. Tak? Jak to pokazać ludziom, że Chrystus jest odwiecznym Słowem Ojca, a jednocześnie jest tutaj z nami na ziemi, prawda? I tam się nic nie zrywa. I daje przykład, tak? Mówi, filio dei nihil est ita simile, sic ut verbum in corde nostro conceptum non prolatum. Syn Boży, Jezus Chrystus, jest najbardziej podobny do takiego słowa, które się rodzi w naszym sercu, ale jeszcze my go nie wypowiadamy. Nikt bowiem nie zna słowa, jeżeli ono jest w naszym sercu, tylko ten, kto to słowo poczyna. Tak? Jeżeli ja w moim sercu, w mojej myśli wypowiadam jakieś słowo, ale jeszcze go nie mówię, to nikt z was go nie zna, ale ja już go znam. Ja już znam to słowo. Tak? A zatem najpierw to słowo zostaje poznane, a później zostaje wypowiedziane. I tak samo jest ze Słowem Bożym, które znajdowało się w sercu Ojca i było znane tylko przez Niego, ale kiedy odziało się w ciało, stało się tak jak, odziało się w ciało tak jak słowo odziewa się w głos, zostało poznane przez nas. I ono cały czas pozostaje w sercu Boga, a jednocześnie my je widzimy. Tak? Co więcej, bardzo podobny przykład, znaczy ten sam, tylko właśnie trochę. Sic verbum Dei est visibile et tangibile factum est, cum in carne nostra fuit quasi scriptum. Tomasz tutaj tego samego przykładu używa trochę inaczej, nie mówiąc, że to ciało, że słowo odziewa się w głos, tylko słowo odziewa się w literę, zostaje zapisane. I ciało dla Chrystusa jest tak jak litera zapisana dla słowa. Są bardzo piękne obrazy, ale czyż można je porównać z przykładem o starusze, która kukała? No, nie jest Tomasz taki ciekawy, prawda? On idzie jakby, i to jest bardzo ciekawe, że on to mówi zarówno do ludu, jak i na uniwersytecie. On głosi dokładnie tak samo. Nie ma tak, że do ludzi to on tam mówi takie jakieś dykteryjki, a na uniwersytecie mówi poważne rzeczy. Nie. Jego kazanie jest zawsze takie samo. Proste, bardzo, bardzo, bardzo ubogie, powiedziałbym, w środki, tylko idące w głębi. Kolejną cechą charakterystyczną kazań Tomasza jest dialog. On bardzo lubi dialogować ze słuchaczem. Na przykład mówi, taki dialog oczywiście, mówi tak, coś mówi, ale ty powiesz mi na to coś tam, a ja ci odpowiem coś tam, ale ty mi zaprzeczysz, a ja ci na to... Tomasz, który całe życie myśli dyskusją, tak? Oni są tak uczeni, żeby tak myśleć, cały czas dyskusją, cały czas jakby kwestionowaniem samych siebie, on na kazaniu nie może się powstrzymać i też tak robi. I jednocześnie, tutaj mamy przykład takiego właśnie dialogu, i jednocześnie bardzo ciekawej cechy kazań Tomasza, kolejną jego cechą, jest łagodność. Otóż Tomasz rzadko się denerwuje. Jeżeli mu się zdarzy zdenerwować, to zwykle później coś dodaje takiego, że no ale tak zasadniczo nie jest źle, prawda? I tu jest taki bardzo piękny przykład z kazania Puer Jezus, kiedy on namawia tych młodych studentów, że trzeba się uczyć, że nie można marnować czasu, że nie ma ten. Mówi, sed dices juvenis sum vololudere juventute mea cum ero senex convertam mea dominum. Ale ty mi powiesz, młody jestem, chcę się bawić w czasach mojej młodości, jak będę stary, to się nawrócę do Boga. Tak? Periculosum est cum quis crescit etate corporis sinon crescit etate mentis, mówi Tomasz. Niebezpieczne jest, jeżeli ktoś rośnie ciałem, ale nie rośnie duchem. Tak? Deus rationem requiret de omnibus. Bóg każe nam zdać sprawę ze wszystkiego. Deus dedit tibi tempus ut ei servias. Dał ci czas, żebyś mu służył. Deus exiget a te rationem de tempore. Bóg będzie się domagał, żebyś zdał mu sprawę z czasu. Ille vane et sine causa consumit fortitudinem suam qui tempus sum expendit in rebus inutilibus. Na próżno siły swoje spożywa ten, który marnuje czas na rzeczy niepotrzebne. Sed noli desperare de Dei misericordia licet merita tua hec requiem. Ale nie rozpaczaj o Bożym miłosierdziu, chociaż twoje czyny faktycznie prowokują to miłosierdzie, tak? One się domagają, te czyny twoje domagają się miłosierdzia, ale nie rozpaczaj, Bóg będzie miłosierny. Tak? I tak jest zawsze u Tomasza. On się wkurzy, a potem mówi, ale wiesz, to nie jest sprawa beznadziejna. To jest bardzo dominikański rys. Zresztą, proszę Państwa, wszystko, co ja tutaj mówię, bardzo odnajdujemy w traktatach dominikańskich, w dominikańskich artes predicandi, w dominikańskiej teologii, w dominikańskiej filozofii. Jest rodzaj jakiegoś takiego zaufania do natury. Zaufania do natury ludzkiej, która jest skażona, głupia, robi jakieś takie straszne rzeczy, ale która jest tym miejscem, gdzie się spotkał Bóg z człowiekiem. Nie ma innego, nie ma innej rady. I musi być takim. I musi być takim miejscem. Tomasz, i to ostatnia rzecz, Tomasz no nie jest dowcipnisiem. Prawda? Czasem zdarza mu się być dowcipnym, ale jak to określił jeden z moich znajomych, który słuchał mojego wykładu, powiedział, straszne suchary, mówił ten Tomasz. No może to i są suchary, to może faktycznie. Niemniej jednak przytoczę je wszystkie trzy, które znalazłem. Nie jest ich dużo, państwo przyznają. W kazaniu znalazłem Dawida, sługę mego, tak? Mówi się o znalezieniu. Oczywiście będzie znalazłem Dawida, sługę. Kazanie będzie na trzy podzielone, prawda? Co to jest znalezienie? Tak. No i wynalezienie to jest znalezienie czegoś nowego. Tak? Ja znajduję coś, czego do tej pory nie było. Ten mówi, inventio importat raritatem. Tak? Znalezienie, wynalazek niesie w sobie jakąś rzadkość, coś rzadkiego musi być. Przecież byłoby śmieszne powiedzieć, znalazłem ludzi na małym moście w Paryżu. Bo tam był to jeden z najbardziej zaludnionych mostów w mieście, prawda? Tam by stały domy, tam się odbywały. Taki, który prowadził na wyspę, do katedry, prawda? I tam zawsze był tłum, prawda? Tomasz mówi, byłoby czymś zabawnym, gdyby ktoś powiedział, znalazłem ludzi na małym moście, prawda? No, haha, tak? No, jakby czujemy pewien uśmiech świętego Tomasza w tym kazaniu. Chociaż suchar trochę, no ale rozumiemy, o co chodzi. Po drugie, znaczy Tomasz w innym kazaniu, znakomitym zresztą, w którym cudownym fragmencie, gdzie on się zastanawia, czy Boga można nazwać człowiekiem. Można, proszę Państwa. Nie myśląc o Chrystusie oczywiście. Można. ze względu na to, że jest do nas podobny, bo skoro my jesteśmy jego obrazem, to coś on musi mieć z nas. Odwrócenie. Ze względu na to, że posiada najbardziej ludzką cechę w sobie, w najdoskonalszy sposób, a tą cechą jest łagodność. Bo homo est mansuetus, bo jest socialis natura, tak? Jest animal sociale. I po trzecie, dlatego, że z nami, to jest bardzo, bardzo piękne, to jest, piękny jest rozwój tych myśli, ale mianowicie, że on z nami przebywa. I przez to przebywanie z nami, on się do nas upodabnia. To jest niesamowite. I myśli, secundo dicitur Deus, homo ratione familiaritatis. Tak? Si conversaretur aliquis cum gallicis, diceretur iste conversatione factus est gallicus. Gdyby ktoś przebywał długo wśród Francuzów, to powiedzieliby o nim, nabrał francuskich obyczajów. On to mówi w Paryżu, sam jest Włochem. Państwo rozumieją, że jest to no właśnie taki trochę przytyk, tak? Haha. Więc to konwersacja ma podwójne znaczenie. Konwersacja to jest przebywanie, to jest stosunki wzajemne, ale konwersacja to jest również rozmowa. Tak? Gdyby ktoś długo gadał z Francuzami, długo mieszkał wśród Francuzów, powiedzieli mu, gadasz jak Francuz. I ja podejrzewam, że jak on wracał do Włoch, to słyszał wielokrotnie. A ty to już... Zrobiłeś się taki francuski. Ja po 18 latach mieszkania za granicą, w tym 11 z Francji ręczę Państwu, wielokrotnie słyszałem to od moich braci. Tak, przychodziłem, coś mówiłem, mówię, ty już taki Francuz jesteś, to już zgadza się wszystko. Bardzo zabawny. No, chociaż trochę suchar, no ale zabawny. Tak. No i tu jest, i na koniec mam dla Państwa właśnie jego żart, bardzo sympatyczny. Ja muszę przyznać, że mnie dosyć śmieszy, bo jest to symbol pewnego takiego neapolitańskiego myślenia, takiej przebiegłości neapolitańskiej. Mianowicie Święty Tomasz we wstępie swoim do... Jeszcze raz mówię, Państwo mają to po polsku, bardzo zachęcam. Wykład o credo Świętego Tomasza. On tam zaczyna, to jest kazanie, i on zaczyna o tym, jak ważna jest wiara, i mówi, że wiarę potwierdzają cuda. Si dicas quod miracula nullus vidit fieri, respondeo ad hoc. Jeśli mi powiesz, że dzisiaj nikt już cudów nie ogląda, to ja ci na to odpowiem. Constatenim quod totus mundus colebat idola et fidem Christi persequere. Pamiętasz, to jest jasne, pamiętasz, że był taki czas, kiedy w świecie czczono bożków i prześladowano wiarę w Chrystusa. A przecież wszyscy nawrócili się na wiarę w Chrystusa dzięki kaznodziejstwu prostym simplicium et pauperum et paucorum predicantium Christum. Dzięki prostym, biednym i nielicznym kaznodziejom Chrystusowym. Mówi o apostołach. A zatem, mój drogi, albo to stało się przez... Albo to jest cudowne wydarzenie, albo nie. Tak? Jeśli powiesz mi, że cudowne, wygrałem. Sam jesteś świadkiem cudu. Jeśli zaś powiesz mi, że nie jest to cudem, no to wydaje mi się, że nie ma większego cudu, niż żeby to nawrócenie dokonało się bez cudu. Spryciarz, tak? Sprytny Tomasz. Bardzo neapolitańskie myślenie. Cię to od tyłu zajdę i tak zawsze będzie na moje. Prawda? Proszę Państwa, mam nadzieję, że te kazania za jakiś mniej więcej rok się ukażą i że Państwo się wtedy rzucą na tę lekturę, pomni tego naszego spotkania. Chciałbym jeszcze... Jakoś tak się fajnie składa, że to, co mówił ojciec Tomasz poprzednio o naturze i łasce, bardzo tutaj wychodzi u Tomasza w praktyce takiej kaznodziejskiej, a ja wspominałem dużo o Jordanię z Saksonii i Państwo w następnym spotkaniu Szkoły Wiary będą się mogli spotkać właśnie z Jordanem z Saksonii i z jego przyjaciółką, tak, z miłością jego życia, jedną z miłości jego życia, Dianą Dandalo. Ojciec Mirosław Ostrowski będzie o tym mówił. Ja nieskromnie powiem, przepraszam bardzo, powinienem o tym zamilczeć, powinni się Państwo o tym dowiedzieć przy następnym spotkaniu, ale ja to od razu powiem. Ja przetłumaczyłem listy Jordana do Diany i ojciec Mirosław bardzo łaskawie tych listów używa, żeby o tej ich przyjaźni opowiedzieć, więc spotkają się Państwo z Jordanem i Dianą następnym razem. Dziękuję serdecznie i zapraszam na mszę świętą.
Może tak powiem. Jeżeli są jakieś 2-3 pytania, to ja odpowiem, ale tak, żebyśmy za 5:12 pobiegli do kościoła, tak? Może trochę wcześniej. Słucham. Kazanie było najczęściej wygłaszane po mszy świętej, prawda? Było najczęściej wygłaszane po mszy świętej, ewentualnie, tak, ono było najczęściej po mszy świętej wygłaszane, w innym układzie, tak. Dlatego później się zrobiło coś takiego, nie wiem, czy Państwo tego nie pamiętają pewnie, a może niektórzy z Państwa pamiętają, przed soborem, tak, w dawnym obrządku mszy był taki moment, że ksiądz zdejmował ornat, prawda? I szedł na ambonę i tam tylko w stule głosił kazanie. To jest właśnie ten ślad. Jakby przerywamy Eucharystię, to jest jakby przerwa w Eucharystii, jest kazanie, potem wracamy do Eucharystii. To, co zrobił Sobór Watykański II, moim zdaniem w sposób absolutnie natchniony, to jest, żeby włączyć homilię, jakby już tak, ona zawsze była częścią Eucharystii, prawda? Ale była tak troszkę, jakby podkreślano, no bo właśnie, bo był kiedyś taki zwyczaj, że kazanie było poza mszą, tak? Więc jak ono weszło do mszy, to zostało takie podkreślenie, że tak kiedyś to była osobna część. Ja uważam, że to jest genialne, że kazanie stanowi część Eucharystii, bo to jest właśnie spotkanie również z Panem Bogiem.
Ale dzisiaj spotyka się bardzo dużo mszy bez kazań w ogóle.
Co też jest, to znaczy, bo można, znaczy, bo ono nie jest, to, właśnie, bo kazanie, nie no, bo to pokazuje, bardzo się cieszę, że Pani to mówi, bo to pokazuje jakby to nasze wahanie wobec kazania, tak? Prawda? Czym ono jest, to kazanie, tak? Czy ono jest właśnie częścią Słowa Bożego i tak je współczesna teologia widzi, że kazanie jest integralną częścią, przedłużeniem jakby Słowa Bożego, prawda? Czy też ono jest rodzajem katechezy, które powinno się odbywać poza mszą. Więc my ciągle mamy taką, znaczy jest dużo, w ciągu 2000 lat było dużo wariantów i no, my te warianty jakby wszystkie troszkę w sobie niesiemy, tak jak kod genetyczny, prawda? Dlatego msza bez kazania jest absolutnie poprawna i niczego jej nie brakuje, bo jest Słowo Boże, przeczytana jest Ewangelia i Słowo Boże zabrzmiało. Natomiast jeżeli jest ono, to jest ono w mszy świętej i jest ono częścią Słowa Bożego. O. No, ale mówię, to są, jesteśmy jakby, proszę pamiętać, że w czasie historii, my jesteśmy jak takie te statki, które płyną, prawda, i oni się tak doczepiają, te różne wodorosty, a tu jakieś małże, a tu jakieś, i potem jak ten statek dopływa, to jest taki bogaty w różne rzeczy, no i my takim jesteśmy starym statkiem, do którego się różne rzeczy przyczepiały, który się zmieniał, który trzeba było naprawiać, i my niesiemy ślady wszystkich tych zmian, napraw, tych odkryć również. Proszę Państwa, Duch Święty działa jednak. No to nie jest tak, że wszystko się skończyło 2000 lat temu zupełnie i na amen. Tak? Skończyło się objawienie, to spisane, ale Duch Święty działa, Duch Święty mówi do Kościoła. To jest dobrze chyba, nie? Tak mi się wydaje. Ktoś jeszcze? Słucham.
Ja tylko chciałem się podzielić wrażeniem właśnie na temat mocy słowa. Przecież jak za czasów Solidarności wprowadzono mszę świętą transmisję w Polskim Radiu, to cała Polska słuchała poetyckich kazań księdza Zabukowskiego, które tak upowiedzały wtedy tę mszę i między innymi ksiądz Witkowski, obecny ordynariusz tak. diecezji łowickiej, głosił piękne kazania.
Tak, ale proszę Państwa.
Jeszcze tak. Albo jak Jan Paweł II rozsławił Norwida po raz.
Absolutnie, absolutnie. Zresztą nie wiem, czy Państwo też mieli pewnie to wrażenie, że kiedy się słuchało, ja później już jako dorosły człowiek sobie odsłuchiwałem na przykład kazań Wyszyńskiego, ale bo wtedy jakoś nie doceniłem tego, ale jak przyjechał Wojtyła, to myśmy wszyscy go słuchali, prawda? I nagle się okazało, że on mówi w jakimś takim języku, jakiego mało jest na co dzień. On używa, fraza jego jest inna, tak? Że używa słów, takie słowa wróciły, jak nie wiem, godność, jak prawda, znaczy takie zupełnie jakieś wartości, o których się strasznie, strasznie mało mówiło. Natomiast wspominaliśmy tu chyba z Wojtkiem teraz, tak mi się wydaje, że z tobą, może z którymś innym braci, ale proszę zobaczyć, jak media zmieniają. Ja pamiętam mszę świętą inauguracyjną, prawda? To co z tobą rozmawiałem. Pontyfikat Jana Pawła II, 78 rok. Cała rodzina się do nas zjechała, ponieważ byliśmy jedynymi, którzy mieli kolorowy telewizor. Elektron radziecki wygląd, taki był wielkości jak ten stolik, tak mniej więcej. I psuł się co chwilę, no ale rodzina się zjechała, oglądamy. I teraz, jak się zachować? Pierwszy raz w życiu widzimy mszę świętą w telewizorze. Więc oczywiście krzesełka były ustawione, wszyscy wstawali, siadali, tak jak tam przewiduje liturgia. No i oczywiście przeistoczenie. Wszyscy uklękli. Prawda? Ja miałem lat wtedy 13, tak? 14. Wydawało mi się to strasznie śmieszne widzieć moich dziadków, ciotki, rodziców klęczących przed telewizorem, więc oczywiście stanąłem sobie pod ścianą i twardo stałem. Na co mój dziadek się odwrócił i mówi, czego stoisz? Ja mówię, no dziadziu, przed telewizorem będę klękał. Na kolana! No i rąbnąłem na te kolana natychmiast, żeby już nie... No ale rozumiecie, to strasznie zmienia. Naprawdę, napisać pracę, zrobić, namówić kogoś, kolegów jakichś, nie napiszą, jaki wpływ ma mikrofon na kazania i jaki wpływ mają media na nasz odbiór liturgii. To jest bardzo, bardzo ciekawe, że kazanie przychodzi do mnie na przykład, prawda? To jest, wiecie, to jest, że ja mogę sobie otworzyć kazanie do mnie. Nie, że ja idę na kazanie, a jednak ludzie idą na kazanie. To jest, coś w tym jest.
Czy ta transmisja mszy świętej wchodzi w tę sferę profanu?
No myślę, że tak.
Czyli wolno nam wyjść do kuchni w czasie transmisji?
No, wydaje mi się, że jeżeli jej jako chory na przykład, prawda? Jeżeli jako chory
uczestniczy.
Nie. Jeżeli jako chory uczestniczę, no to nie robię sobie popcornu w tym czasie, prawda? Natomiast jeżeli włączyłem mszę, bo chcę posłuchać kazania i tak naprawdę chcę posłuchać kazania, nic więcej, tak? No to powiedzmy wyjdę tam się coś napić czy coś, no aha, już idzie kazanie, to pójdę. Bo traktuję z tym, że proszę Państwa, to jest, no właśnie mówię, trzeba by napisać pracę na ten temat, takie zrobić badanie, bo msza święta jest pewnym misterium, tak? Co my robimy, jakby w głowach i w sercach swoich i ludzi, wykładając mszę świętą tak na rynku, prawda? Tak każdy może zobaczyć. Z jednej strony rozumiem, że można to obronić, że właśnie każdy. Pan Jezus przed do wszystkich. Dlaczego zagradzać ludziom drogę? Prawda? Zagradzać ludziom drogę. Dlaczego? Dlaczego zamykać... Obroni się taka teza. Że właśnie niech każdy, wierzący, niewierzący, szanuje, nie szanuje, rozumie, nie rozumie, niech sobie obejrzy. Tak? Ale z drugiej strony, to nie jest też tak zupełnie dla wszystkich. Tak?
Ale z jednej strony mamy wieczernik, a z drugiej strony mamy idźcie na cały świat.
No tak, ale wieczernik, ale po wieczerniku idźcie na cały świat, prawda? To jest ten moment. Tak?
Tak.
Tak. Albo na jakieś uroczystości czasami. Tak.
Ale dawały fantastyczną możliwość tego dzień święty. My mamy dzisiaj z tym ogromną, bo jedziemy na Dziś Święty, a wypełnienie, świętowanie całej niedzieli.
No więc proszę Państwa, oczywiście, że tak. No, w niedzielę, do niedawna tak jeszcze było, tak? Że w niedzielę szło się do kościoła nie raz, tylko dwa razy. Bo szło się rano, bo Eucharystia odbywała się do południa, tak? Wedle dawnych przepisów liturgicznych. Dokładnie. Więc się szło rano na mszę świętą, a po południu szło się na nieszpory. Prawda? I ten dzień się jakoś wypełniał, prawda, tym Panem Bogiem. Jeszcze tam. Więc tak, tak, to jest na pewno jakiś element, jakiś. Mówię, to bardzo, bardzo by mnie ciekawiło takie studium z kulturoznawstwa i socjologii ja myślę, że może ludzie to już zrobili, może to nie jest nic oryginalnego, ale mnie wyśmiano kiedyś. Mówię, ja jednemu z braci zaproponowałem, że pracę magisterską napisał na temat wpływu mikrofonu na treść kazań i on powiedział mi, że żartuje sobie z niego. No. I no, ja nie żartowałem. Ja zupełnie na serio to mówiłem, bo to jest bardzo ciekawe. Co się dokonuje w mentalności nas, katolików, a także w mentalności ludzi, którzy z nami są, co się dokonuje, tak. Bo to jest to, że ja mogę właśnie szeptać do mikrofonu czułe kazanie wprost do ucha słuchacza, to jest jedna, ale nie tylko, ja myślę, że tam inne rzeczy można by znaleźć. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Proszę bardzo.
Przed świętym Tomaszem, gdy wszystko było oparte na Augustynie i na Platonie, tekst filozoficzny. I teraz on wprowadza tego Aristotelesa. Jak on był odbierany? Bo się mówił, że osiągnął sukces, ale czy on był tak, jak gdyby odradł się jedy, czy problemy z tą myślą, gdy była przyjęta?
No, problemy były. Oczywiście, że problemy były. Natomiast problemy były choćby to, że niektóre tezy Tomasza zostają 3 lata po jego śmierci włączone na indeks biskupa Stefana Tonfier, który chyba kolejna próba dyscyplinowania uniwersytetu i zrobił taką tezę 217 chyba tez, które zostają potępione oraz takim ze wskazaniem mistrzów, którzy te tezy głosili. I tam się znalazło parę tez świętego Tomasza również. Zwłaszcza tych, które dotyczyły właśnie wyciągniętych albo z komentarzy do Arystotelesa, albo też, które zbyt, według biskupa Tampier, zbyt wpuszczały myśl arystotelesowską do myśli chrześcijańskiej. Notabene znana historia, jak tylko to potępienie zostało ogłoszone, z kolonii ruszył do Paryża jego mistrz Albert, który miał wtedy już 80 lat i przyjechał do Paryża, żeby publicznie bronić swojego ucznia. Mówić, żeście nie zrozumieli, co on chciał powiedzieć. Przepiękny jakieś takie świadectwo przyjaźni, braterstwa, ale też jakiejś takiej intelektualnej wspólnoty. To oczywiście jest na osobny wykład, tak? Jakby recepcja Arystotelesa w średniowieczu. Natomiast chcę powiedzieć, że ja sobie teraz artykuł się ukaże w Przeglądzie Tomistycznym, naszym takim periodyku, który jest roczniku wydawanym przez Instytut Tomistyczny w Warszawie, ukaże się artykuł na temat Arystoteles na ambonie. Taki będzie temat tego artykułu, autorem jestem ja. Ja sobie po prostu sprawdziłem cytaty z Arystotelesa, które są w kazaniach świętego Tomasza, ponieważ kiedyś mi się zdarzyło, że przepięknie skomentowałem na kazaniu, jak to Tomasz ewangelicznie patrzy na człowieka, jak to ta Ewangelia, a tak naprawdę to nie była żadna Ewangelia, tylko był to cytat z Arystotelesa. Tylko ukryty. Tak? Tomasz w ogóle nie wspomniał, że to jest Arystoteles. Tak mi to pasowało. Tak mówię, jakież to jest ewangeliczne, jaki ten Tomasz jest tak zakorzeniony w słowie, prawda? A to był Arystoteles. Prawda? I upokorzony tym doświadczeniem, wziąłem sobie teksty kazań, wziąłem sobie źródła, z których on korzystał i sprawdziłem wszystkie miejsca, w których Tomasz cytuje Arystotelesa. I on go cytuje tak, jak wszyscy go cytowali, czasem, żeby wzbogacić swoje kazanie, prawda? Że tam coś tam, jak powiada filozof, że czytałem, że... Cytuję go na
poparcie swojej tezy. Cytuje go na wzmocnienie swojej tezy. Cytuje go w sposób ukryty jako wyraziciela swoich tez. Nigdy nie cytuje go jako wroga. Nigdy. On się wścieka w jednym kazaniu, wstrzeżcie się fałszywych proroków, wścieka się na filozofów, tych, którzy cytują Arystotelesa, ale go nie tłumaczą. Tak? Jednym słowem, którzy tak zastawiają sidła takie intelektualne, prawda? Mówią coś, na przykład świat jest wieczny. I ty im mówisz, ale przecież to jest niezgodne z wiarą, tak? Przecież wiemy, że świat jest stworzony. Ale ja tak nie twierdzę, ja tylko cytuję Arystotelesa. I on mówi, to jest nieuczciwe. Tak nie wolno. Tak? Bo to jest kopanie studni i nie stawianie cembrowiny. Tak, żeby ludzie w to wpadali. Tylko raz się na to denerwuje. Ale nie denerwuje się na samego Arystotelesa. On wie, że Arystoteles jest poganinem. Arystoteles mógł powiedzieć, że świat jest odwieczny. My jesteśmy tu po to, żeby z nim podjąć dyskusję. Ale Arystoteles jest zawsze sprzymierzeńcem. Tak? Czasem bywa dyskutantem, tak? Ale poważnie traktowanym. Dyskutantem, ale zawsze jest sprzymierzeńcem. Jest bardzo ciekawe. Naprawdę to co i na tym zakończmy, to co czasami się mówi żartobliwie, i na to się oburzają oczywiście specjaliści, bo to oczywiście nie jest tak do końca, ale że Tomasz ochrzcił Arystotelesa. Można się na to oburzać, to jest uproszczenie, ale coś w tym jest, tak? W momencie, kiedy ja miałem wykład dla księży w warszawskiej diecezji na temat, czy religia potrzebuje etyki. I mówię im, że moim zdaniem katolicy w Polsce powinni walczyć o to, żeby w szkołach nauczano etyki. Powinniśmy walczyć o to, tak? Bo im bardziej będziemy etyczni, uczciwi, tym łatwiej będzie nam przyjąć Słowo Boże. Tak sobie to wyobrażam. W każdym razie etyka wspomaga naszą wiarę, a nie jej przeszkadza. A my robimy alternatywę, albo religia, albo etyka. Proszę Państwa, to jest na głowie postawione. Bo religia to jest co? Etyka dla wierzących, a etyka to jest religia dla niewierzących? Znaczy, co my robimy? I teraz uwaga. Na to mi mówi młody ksiądz. Mówi mi tak. I co? Mamy nauczać Marksa? Może tam w tej religii. Ja mówię, proszę księdza, no może jakąś klasyczną bardziej taką etykę. A on mówi, to co? To Kanta może. Ja mówię, no dla księdza etyką klasyczną jest Kant. Dla mnie jest na przykład etyka Arystotelesa. Można by nauczać etyki Arystotelesa. I w tym momencie ten ksiądz mówi tak, to powiedzieli, że znowu katolickie nauczamy. I ja sobie pomyślałem, Arystoteles w grobie się przewraca. Otóż ksiądz katolicki w XXI wieku w Warszawie mówi, Arystoteles to jest zbyt katolickie, proszę Państwa. To nie ma nic wspólnego z katolicyzmem, to jest po prostu wielki filozof. Dziękuję serdecznie, zapraszam na mszę.
Dziękuję
naszemu wykładowcy, ojcu
Pawłowi Krupie. Ja chciałbym już zaprosić Państwa na kolejne wykłady. Proszę na chwilę jeszcze może usiąść. Tak, kazanie będzie dzisiaj, to bez niego się nie zacznie. Paweł już się zaplanował, to była moja kwestia dzisiaj. Właściwie za dwa tygodnie, bo dokładnie 5 i 6 grudnia spotykamy się na wykładzie, który poprowadzi ojciec Mirosław Ostrowski. Ojciec Mirosław napisał, tak mi Przemek Herman podpowiedział, chyba jedyny istniejący doktorat na temat już pasterstwa małżeństw sakramentalnych. Podobno jedyna taka praca, może jeżeli nie jedyna, to jedna z nielicznych. I tak duszpasterstwo zajmuje się duszpasterzowaniem małżeństwom żyjącym w związkach niesakramentalnych. A wykład opowie o Jana Jordan, dominikańska opowieść o miłości. Ta opowieść o miłości dominikańskiej zapisana jest w listach, które Paweł przetłumaczył w 90. latach, chyba się ukazał.
Tak.
Wydaje się w drodze, ale można jeszcze te listy znaleźć, gdyby ktoś chciał sobie wcześniej przeczytać. Tak się nam ten semestr układa, bardzo dominikańsko i bardzo tradycyjnie historycznie, od świętego Tomasza poprzez opowieść na historycznie wcześniejszą o Jordanie i Dianie. To będzie w tym semestrze. Nie ma jeszcze na ulotkach wykładów na przyszły semestr, ale one już są przygotowane. Więc wstępnie tylko powiem, że 30 stycznia, pod koniec stycznia, ojciec Jarosław Głodek wygłosi wykład pod tytułem, dobrze powiedział, Kościół, państwo, obywatel. Kościół, państwo, obywatel, ustrój dobrze zestrojony. Jarek studiował w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie, nie pamiętam już jakim, ale doktorat napisał już w Polsce właśnie na temat jego współistnienia Kościoła, państwa i człowieka wierzącego jako obywatela, o tym ten wykład wygłosi. A co będzie dalej, to już jest przygotowane, ale nie będę Państwu zaprzątał dzisiaj głowy. Zapraszam na
Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję Wojtku.